Mówi się, że mężczyźni dorastają tylko do pewnego poziomu, a potem zmieniamy zabawki na coraz większe. Gwiezdne wojny, miecze świetlne i lasery to coś, co bawi nas do dzisiaj. Ale co powiecie na solidną dawkę wiedzy o nieco bardziej zaawansowanych sprzętach, jakimi są lasery stosowane w warunkach przemysłowych? Moi drodzy, znajdujemy się w firmie Panasonic Industry. Jest ze mną Mateusz Gek. Cześć.
Cześć, Marcin.
Mateusz, proszę powiedz naszym widzom, czego mogą spodziewać się po tym wywiadzie.
Jesteśmy w naszym lokalnym laboratorium w Królestwie Znakowania Laserowego. Skorzystamy dzisiaj z zaplecza technicznego w postaci naszych znakowarek. Wypalimy kilka fajnych sampli. No i dodatkowo, odpowiadając na pytanie Marcina, postaram się, aby kolejne znakowarki, które trafią do Was na produkcję, nie były dłużej czarnymi, niebezpiecznymi skrzynkami.
Liczę na spektakularne pokazy i istny siwy dym.
Pamiętajmy o bezpieczeństwie.
Zgadza się. Zaczynamy. Mateusz, myślę, że na początku powinniśmy nieco wdrożyć naszych widzów w świat laserów i proszę Cię, żebyś poopowiadał nam, gdzie takie lasery są najczęściej wykorzystywane.
Prawdę mówiąc, głównym wyznacznikiem jest rynek, na którym te urządzenia są stosowane. Tak? Mamy kilka potężnych rynków produkcyjnych, takich jak przemysł spożywczy, gdzie najczęściej takie lasery znajdą zastosowanie w znakowaniu dat, numerów seryjnych.
Czy na etykietach, tak?
Tak, na jakichś etykietach na przykład. Kolejnym rynkiem jest na przykład rynek narzędziowy, gdzie panowie znakują sobie swoje narzędzia, frezy, prawda, na potrzeby wewnętrznej inwentaryzacji, bądź chcą jakoś oznaczyć na przykład piłę jakimś fajnym logiem.
Okay.
Proces komplikuje się trochę w momencie, gdy wchodzimy na przykład w rynek farmaceutyczny czy w rynek automotive, tak? Bo na takich rynkach to jest bardzo złożony proces, bo już tutaj rozmawiamy o jakimś Industry 4.0, śledzeniu produktu i tak dalej. Najpierw znakujemy jakieś kody Data Matrix, które są ostatnio bardzo popularne, bo możemy dużo informacji w tym zapisać. Następnie w kolejnym jakby cyklu linii te kody są szczytywane i to trafia wszystko do chmury, tak? I jesteśmy w stanie zidentyfikować produkt od samego początku produkcji.
I czyli w skrócie mówiąc, lasery pozwalają nam wypalić jakiś element materiału, przez co możemy coś na tym naznaczyć. No ale wiem, że lasery nie są jedyną metodą znakowania w przemyśle. Czy mógłbyś wymienić nam jakieś inne urządzenia do znakowania w przemyśle i mniej więcej poopowiadać, które są lepsze, jakie są wady i zalety różnych maszyn?
Tak. Generalnie w przemyśle również stosujemy od dawien dawna inkjety, czyli znakowarki atramentowe. Stosujemy tampo druk, stosujemy znakowanie mechaniczne, tak potocznie mówiąc zdjęcią. No i mamy teraz tą technologię znakowania laserowego, dzięki której staramy się wypierać te technologie właśnie poprzednie. Tak? Jesteśmy w stanie, właśnie to jest jeden z plusów znakowarki laserowej, że jesteśmy w stanie zastąpić praktycznie wszystkie te technologie. Tak? Kolejnymi plusami takiego systemu jest to na przykład, że w znakowarce laserowej nie potrzebujemy mieć materiałów eksploatacyjnych. Tak, tak jak w przypadku inkjeta, trzeba po prostu przewidzieć, że na zmianę idzie bardzo dużo tuszu. W przypadku jakimś tampo druku, tak, to musimy mieć matrycę. W przypadku znakowania mechanicznego tutaj zużywają się igły i tak dalej. A w przypadku znakowarek laserowych raz do roku powiedzmy musimy sobie wymieniać jakieś filtry i to wszystko, jeżeli chodzi o eksploatacji.
Filtry wymiany powietrza, tak?
Każdy
laser ma chłodzenie.
W zależności od zanieczyszczenia na hali produkcyjnej, to powiedzmy sobie optymalnie jest raz do roku.
No, jeżeli mówimy o drukarkach właśnie tych atramentowych, to pamiętam jak pracowałem na utrzymanie ruchu jeszcze i te serwisy tych drukarek naprawdę były dość upierdliwe, bo trzeba było rozebrać całą głowicę, przemyć ją, przeczyścić, potem odpowiednio ustawić jeszcze tą głowicę, żeby ta wiązka tuszu, tak to nazwę, odpowiednio przez ten wylot wylatywała. No i te serwisy robiliśmy naprawdę dość często, bo czasami co 2 tygodnie, jeżeli produkcja była dość intensywna. Natomiast tak jak mówisz, lasery są praktycznie bezobsługowe, nie? I to jest ta główna zaleta.
Wystarczy, że raz ustawimy program, wgramy odpowiedni soft, no i leci, tak? Leci cały czas z górki, nie musimy się jakby martwić o ten laser, on jest całkowicie autonomiczny. Generalnie też tak jak mówisz, właśnie jakieś serwisy, no tutaj to jest kolejny plus, tak, na tle tych innych technologii, że to jest praktycznie urządzenie, które jest które jest obarczone ogromną gwarancją, tak? Które dostajemy ogromną gwarancję od producenta na to urządzenie. Na przykład najbardziej newralgiczny element, czyli na źródło, dostajemy ponad 100 tysięcy godzin. W przeliczeniu to jest ponad 12 lat, tak? Użytkowania takiej znakowarki w procesie 24/7 znakowania. Także to są potężne gwarancje. Dodatkowo kod jest bardzo stabilny. Mamy 100% powtarzalność, jeżeli chodzi o znakowanie. Dodatkowo ten kod bardzo ciężko zedrzeć, tak, bo w przypadku na przykład inkjeta farby, to możemy tak zdrapać paznokciem, a tutaj znakowanie jest jakby stałe. Tak? Mhm. Dodatkowo mamy fajny dostęp do projektu. Możemy wgrywać loga, możemy wgrywać różnego rodzaju, prawda, DXF-y, DWG, prawda, i to wszystko jakby konwertować.
To jest dość elastyczne, bo jeżeli tak. mamy drukarki na przykład, to tam wiadomo, że datę nadrukujemy, tekst i w zasadzie to tyle. Natomiast laser może nam wypalić dosłownie wszystko, co chcemy w tym obszarze wypalania.
Tak, no i generalnie rzecz biorąc, jesteśmy w stanie również uzyskać praktycznie taki sam efekt, tak? Jeżeli mamy tak zwanego dzięcioła, czyli znakowarkę mechaniczną, no to robimy pewnego rodzaju kropeczki, tak? Laserem jesteśmy w stanie to samo wykonać. To jest najczęściej stosowane w aplikacjach, w których na samym początku procesu musimy znakować. Później dochodzi jakieś piaskowanie tego kodu, malowanie KTL-em czy jakąś farbą i na samym końcu dopiero jest czytywanie kodu. I ten kod musi być widoczny do tego. Dlatego lasery o dużej mocy świetnie się do tego nadają.
Mateusz, żeby nie było tak cukierkowo, bo wymieniliśmy sporo zalet tego lasera, powiedz mi, jakie są wady, bo na pewno jakieś można znaleźć.
Tak, Marcin, nie ma co ukrywać, że cena systemu znakowania laserowego jest początkowo dużo większa niż systemów, które wymieniłem wcześniej. Mhm. Tylko że możemy na to spojrzeć w taki sposób, że jeżeli zakupujemy taką znakowarkę do projektów wysokowolumenowych, ta cena początkowa właśnie ze względu na to, że nie mamy żadnych kosztów eksploatacyjnych, zwraca się po pewnym czasie. Tak? Mhm. Kolejnym minusem, który gdzieś tam staram się znaleźć, jest prawdopodobnie safety, tak? Że to nie jest znakowarka, którą postawimy sobie na produkcję i ona ma tylko pracować. Musimy zachować odpowiednie bezpieczeństwo według dyrektywy maszynowej i zabudować ten system, tak? Jeżeli mamy znakowarkę CO2, no to musi być jakaś obudowa z poliwęglanu bądź pleksji. Jeżeli znakowarka światłowodowa, to musimy mieć obudowę metalową. Mhm.
Pamiętam w browarze, w którym pracowałem, tam też mieliśmy znakowarkę laserową CO2, to no niezbędne było pozamykanie wszystkich blokad i żeby w ogóle uruchomić stan gotowości taką drukarkę laserową. No i jeszcze póki maszyna nie była w trybie pracy, to nawet nie było mowy o tym, żeby tam wiązka laserowa się wytworzyła. Także faktycznie to safety jest do zrobienia, no ale nie jest to jakiś element, który nie da się przeskoczyć. Jeżeli ktoś, jakiś producent maszyn robi maszyny, no to wie, jak zbudować kolejny układ bezpieczeństwa, takie mam zdanie.
Oczywiście, przeważnie, jeżeli chodzi właśnie o system znakowania laserowego, to integratorzy komunikują się z nami, jeżeli nie mieli wcześniej doświadczenia i my w ramach właśnie współpracy znakowarkowej robimy dla nich specjalne szkolenie też z zakresu safety, żeby wiedzieli, jak odpowiednio budować tą znakowarkę. No ale wiesz, ja nadal uważam, że warto w taki system zainwestować, ponieważ nie jest to tylko znakowanie. Ja też pracuję w dziale de facto, który się nazywa Laser Marking and Processing i ten processing to jest wszystko inne niż znakowanie, czyli na przykład aplikacje cięcia jakiegoś materiału bądź czyszczenia. Tak, mamy fajny laser 100-watowy, co jest bardzo dużą wartością mocy, jeżeli chodzi o znakowarki laserowe i za pomocą tego lasera też jesteśmy w stanie fajnie czyścić powierzchnię i przygotować materiał, metal, załóżmy do położenia farby.
No właśnie, jeżeli jesteśmy przy materiałach, myślę, że ten wątek warto nieco bardziej rozwinąć, bo nawet u nas w grupie na Facebooku pojawiły się od Agnieszki pytania, na jakich materiałach można znakować tak naprawdę, czy na wszystkich można znakować, czy trzeba jakoś specjalnie przygotowywać, czy trzeba jakieś tam mieć warstwy. Temat ten jest, myślę, że warty rozwinięcia.
Tak, jeżeli chodzi o materiały, to możemy znakować praktycznie na każdym materiale, może oprócz jakichś tam materiałów transparentnych, powiedzmy sobie, które przepuszczają wiązki lasera, tak? Mhm. Ale głównym wyznacznikiem jest to, jaki laser dobierzemy, tak? Bo to do odpowiednich materiałów musimy zastosować odpowiednie lasery i to wiąże się z długością po prostu wiązki, tak? No i na takich materiałach jak no, załóżmy tworzywa sztuczne czy jakieś materiały organiczne, używamy znakowarek CO2, a na materiałach takich jak metal czy też tworzywa sztuczne, tylko w trochę w innym kontekście odbarwiania, używamy znakowarki światłowodowe. Czyli tak naprawdę jesteśmy w stanie znakować prawie każdy materiał, tylko musimy mieć do tego odpowiedni sprzęt laserowy.
No dobra, a co jeżeli mamy na przykład czarny przewód, pod nim nie ma innej warstwy, no jak laser wypala pierwszą warstwę, to, no, no, to ten napis jest niewidoczny. Generalnie gdzieś tam pod światło można zobaczyć, co tam jest napisane. Bynajmniej się spotkałem z czymś takim. No a jeżeli mamy drukarkę, powiedzmy, atramentową, to możemy na przykład białą farbą sobie nadrukować. Czy laser też ma jakąś funkcję, którą będzie to bardziej widoczne? Mhm. Czy to tylko wypala, topi?
Jeżeli rozmawiamy o czarnym przewodzie, pojawiają się takie aplikacje bardzo często i wtedy używamy lasera światłowodowego i stosujemy tak zwaną technologię spieniania, tak? Czyli pod wpływem ciepła wytwarzają się na czarnym materiale mikrobąbelki, mikropiana można powiedzieć, i dzięki temu otrzymujemy ten kontrast, że jest biały napis na czarnym materiale. Okay. Oczywiście materiał, z którego zrobiony jest przewód jakiś, nie zawsze jest dostosowany do znakowania laserowego, no i czasami no, nie ma wyjścia, musimy jakby zastosować inkjet, tak? Po prostu czasami tego nie przeskoczymy. Ale jeżeli klientowi bardzo zależy na wprowadzeniu tego procesu, jakim jest znakowanie laserowe, można bezpośrednio odnieść się gdzieś do dostawcy materiału, żeby odpowiednio domieszkował materiał włóknem na przykład, tak? Które jest przystosowane później i fajnie się odbarwia.
Natomiast na etykietach, z tym co ja się spotkałem, to często było stosowane, pierwsza warstwa farby na przykład była złota, pod spodem była normalny papier, no i laser wypalał tą pierwszą warstwę i było widać po prostu białe napisy, nie?
Dokładnie, to jest kolejna metoda, o pierwszej wspomniałem, jakim jest spienianie. Mamy grawerowanie, ale mamy również layer removal, czyli ściąganie warstwy, czyli odsłaniamy jakby warstwę, która jest pod spodem, ściągając pierwszą warstwę za pomocą lasera, tak? I jeżeli mamy pierwszą warstwę złotą, pod spodem czarną, no to ładnie na złotym tle będzie widać czarny napis.
Jasne. Widzę, że tam leży parę sampli. Czy możesz nam pokazać to do kamery i popowiadać o ich procesie?
Tak, oczywiście. Tak jak wspominałem, jesteśmy w stanie, konfigurując prędkość znakowania, moc, ilość powtórzeń, dobierając odpowiedni materiał, uzyskać dane efekty, tak? Tutaj w tym przypadku na białym tworzywie sztucznym użyjemy, jakby znakujemy czarny napis, tak? Tutaj widzimy oznaczenie poszczególnych gniazd plus jakiś numer seryjny. To jest metoda zwęglania, tak? I w momencie jakby reakcji chemicznej pod wpływem ciepła powstaje nam taki czarny napis.
Czyli na obiektach jaśniejszych możemy wygrawerować sobie ciemny napis.
Tak, tak. Tutaj mamy, w tym przypadku mamy dokładnie sytuację przeciwną, tak? Czyli na czarnym obiekcie jesteśmy w stanie wygrawerować, a tak naprawdę nanieść cechę, która jest jasna. I tutaj wspominałem o tym, mamy spienianie, czyli z drugiej strony tworzymy pęcherzyki piany, tak? Czyli już widzimy, że widzimy już tą korelację, że za pomocą lasera jesteśmy w stanie biało na czarnym i czarno na białym, tak? Zaznakować. Mamy przykład aplikacji, w których takich jak łożyska, na przykład, w których odbarwiamy metal, tak, żeby nie było czuć tego kodu zupełnie pod palcem. Czyli to jest tak naprawdę zmiana koloru metalu, tylko i wyłącznie. To jest właśnie ważne w takich aplikacjach łożyskowych, bo wiadomo, tak, jeżeli byłoby jakieś naruszenie powierzchni, no to łożysko mogłoby wejść w jakieś drgania. Dlatego producenci łożysk wymagają od nas, żeby ten napis był widoczny, żeby była możliwość weryfikacji tego kodu, ale z drugiej strony, że nie może być wyczuwalny zupełnie pod palcem. Możesz sobie zobaczyć.
Okay. A powiedz mi, to jest trwałe? To się zużyje? Zetrzeć pewnie się może, ale czy może to wyblaknąć? Czy to już jest takie...
Jak mówiłem na początku, te rozwiązania są bardzo trwałe i bardzo małe prawdopodobieństwo tego jest, że ten napis zniknie. No bo to tak naprawdę odbarwiamy metal, tak? Nie mamy... Zobacz, jeżeli spojrzymy na tą powierzchnię, nie wyczuwamy nic pod palcem. Czyli nawet nie mamy w teorii mechanicznego możliwości mechanicznego zdarcia tego kodu, bo on jest po prostu odbarwiony. Tak. Co dalej? Tak? Mamy mikrokody Data Matrix zaznakowane na takich małych próbkach. To, cofając się do wcześniejszych pytań, również ma znaczenie w kontekście jakby porównania technologii, tak? Że laserem jesteśmy w stanie naprawdę bardzo małe liczby, bardzo małe kody zaznakować, gdzie przy farbach na przykład, no to te kody mogą przy mikroskopijnych jakichś tam aplikacjach nachodzić na siebie i tracimy jakość.
Możesz mi pokazać ten element, bo
Oczywiście, tak.
Z tego co widzę, to tutaj mamy I jasny i ciemny nadruk w tym samym momencie, czyli w jednym projekcie możemy w ten sposób sobie konfigurować, że
Tak,
ten element
dokładnie.
jest ciemny, a ten jasny, tak? I on dynamicznie zmienia ten proces odbarwiania, tak? Czy
Wiesz
tutaj?
co, to co widzisz na tym elemencie, to jest kod Data Matrix, tylko że poprzedziliśmy to wyczyszczeniem powierzchni. To jest taka, powiedzmy sobie, sztuczka aplikacyjna, która wnosimy w projekt po prostu kwadrat, najpierw czyścimy powierzchnię, dopiero
Rozumiem.
później znakujemy na materiale. Stosujemy to, ponieważ to jest zdecydowanie łatwiej dla systemów wizyjnych później, żeby ten kod odczytać z większej odległości. Dodatkowo, jeżeli mamy jakieś trudne warunki produkcyjne i na element naleci nam jakieś chłodziwo, na przykład z frezarki, tak, czy jakiś smar, prawda, jeżeli będzie powierzchnia zanieczyszczona, to takie wyczyszczenie wcześniejszej powierzchni całkowicie zdziera nam całe to zanieczyszczenie, które osiada na próbce i możemy bez żadnej tam straty jakości potem sobie zaznakować kod, tak?
Super.
Generalnie lasery mają taką jakby energię cieplną, że i tak takie chłodziwo czy smar prawdopodobnie zostałby odparowany, ale to jest no, żeby stuprocentowo, tak jak wspominałem, była powtarzalność aplikacji, no często też stosujemy taki myk. No i dodatkowo mamy jeszcze jakby tutaj aplikację pokazującą też ideę pracy znakowarki 3D, tak? Czyli znakujemy w jednym cyklu, to jest ważne, że za pomocą jakby jednego procesu znakowania, jednego triggeru na różnych wysokościach, po powierzchni obłej, czy też jakby pod kątem, tak? To jest też fajne, bo zdarzają się projekty, w których klient ma pomysł, żeby zastosować znakowanie laserowe, ale nie ma wiedzy, że znakowarki 3D są w stanie coś takiego wykonać, tak? I on chciał zainwestować po prostu w dwie znakowarki 2D. Możemy to zastąpić jedną znakowarką 3D, no i klient jest zdecydowanie zadowolony, bo dużo oszczędza na tym. Także myślę, że to jest fajny przykład. No i ostatnim, jakby wspominałem tutaj o odbarwianiu biało na czarnym, czarno na białym i też myślę, że ostatnią też, no jedną z najpopularniejszych jednak metod jest grawerowanie, tak? Czyli zagłębiamy się laserem najczęściej dużej mocy w metal, tak żeby to było wyczuwalne pod palcem, żeby później po pokryciu farbą, czy jak wspominałem wcześniej, po piaskowaniu ten kod czy napis był dalej widoczny. Tutaj to polega na odparowaniu tego materiału, tak? W momencie, jeżeli to grawerujemy, cały czas powtarzamy, to ten materiał odparowuje. Myślę, że jeżeli chodzi o tutaj aspekty aplikacyjne, no to jeszcze aplikacje na przykład ściągania tej warstwy pierwszej w przyciskach, które znajdują się gdzieś tam w panelu w samochodzie. No i mamy dzięki temu podświetlane przyciski, tak? Czyli ściągamy tą pierwszą warstwę, pod spodem mamy specjalny materiał przepuszczalny, jest w środku jakaś lampeczka i mamy podświetlane przyciski. Także to też jest wykonane
Ciekawy przykład.
za pomocą lasera.
Wiesz co, ja nie mogę się doczekać, aż my w końcu uruchomimy jeden z tych laserów i pokażemy naszym widzom, jak to działa w praktyce. Wykonamy w końcu jakieś laboratoryjne testy. Od czego zaczniemy?
Zaczniemy od znakowarki 3D serii LPZ. To jest znakowarka, która jest przystosowana do tworzyw sztucznych i do metali. Generalnie największym highlightem tej znakowarki jest to, że jest w stanie znakować nie tylko na powierzchniach płaskich, ale na powierzchniach obłych. Mamy zakres 50 mm, w którym ta znakowarka bez problemu, bez straty jakości znakuje. Obszar roboczy 120 na 120 i możemy go konfigurować w jakieś jeszcze większe obszary. No i to jest taka nasza znakowarka, można powiedzieć, uniwersalna, tak? Bo są aplikacje, w których ona znakuje na różnych wysokościach, najpierw odbarwia tworzywo sztuczne, później też znakuje metal. Dobrym przykładem jest tak zwany latch od pasów bezpieczeństwa, gdzie widzimy, że jest zmiana poziomu wysokości, czyli znakowarką 2D byśmy nie byli tego w stanie zrobić, bo po prostu jeżeli byśmy ustawili skupienie wiązki tutaj na górę, to na tej dolnej warstwie już by się nic nam nie
Tak,
pokazało.
zgadza się.
Także ta znakowarka sobie dostosowała te wysokości wszystkie i byliśmy w stanie najpierw zaznakować tworzywo sztuczne, odbarwić, no i jeszcze na końcu zagrawerować na metalu. Także ta aplikacja pokazuje o uniwersalności tej znakowarki.
Okej, czyli tak na krótce, ta znakowarka laserowa musi dynamicznie zmieniać też ogniskowo, oprócz wypalania XY, to jeszcze musi zmieniać
Tak,
wysokość, nie?
jeżeli otrzymujemy taką próbkę, musimy wstępnie zrobić projekt, który robi się w software'ze, zasymulować kształty właśnie tej klamry do pasów i ustawić fokus, tak? I ona później właśnie w tym zakresie 50 mm plus minus 25 mm jest w stanie bez straty jakości zaznakować to, co chcemy, tak? Marcin, doszliśmy do momentu, w którym wypalimy fajny kod na jakimś samplu. Przygotowałem w wolnej chwili aplikację, w której pokażemy naszym widzom, że jesteśmy w stanie zaznakować znaki alfanumeryczne plus kod data matrix z jakąś tam zawartością i wykonamy to laserem 3D, ponieważ naszym materiałem będzie taka metalowa rurka i jak widzimy jest to powierzchnia obła, także musimy do tej aplikacji wykorzystać laser 3D. Tak? Okay. Odpalamy nasze oprogramowanie. Aby wykonać projekt 3D, musimy wejść jakby w zakładkę 3D settings, odpala nam się automatycznie projekt. Aby wykonać właśnie tego typu aplikację, musimy zasymulować powierzchnię, którą będziemy zaznakować. Mhm. Jeżeli to jest jakiegoś rodzaju właśnie rurka bądź wałek, to mamy powierzchnię cylindryczną. Mamy do wyboru kilka workshape'ów, takich jak jakaś płaszczyzna płaska, jakiś stożek czy kula. Tak? Jeżeli to jest jakaś tam bardziej skomplikowana, powiedzmy sobie, aplikacja, to kilka tych kształtów musimy złożyć w ten sposób, żeby to odzwierciedlało, powiedzmy sobie, kątygięcia przy tych próbkach. Tak? Aplikacja zrobiona, wracamy do głównego menu. No i generalnie, jeżeli chodzi o główne parametry, to laser power, moc lasera plus scan speed, czyli laser power procentowo określamy, jaką moc użyjemy w tej aplikacji. Nasz laser jest 25-watowy, a my użyjemy do tej aplikacji tylko 40% jego maksymalnej mocy. Tak? Scan speed, czyli prędkość, z jaką przesuwa się wiązka po powierzchni materiału, to jest w tym przypadku będzie 1000 mm na sekundę. Tak? Będziemy mogli, generalnie przy aplikacjach konfigurujemy te parametry, zmniejszając scan speed, powiększając na przykład moc, no to wtedy otrzymamy głębsze wypalenie, tak? Bo będziemy wolniej poruszać się po powierzchni z większą mocą, czyli automatycznie będzie jakieś zwęglenie, grawerowanie i tak dalej. Jeżeli nie chcemy naruszyć powierzchni, to generalnie zmniejszamy moc, przyspieszamy aplikację. Tak? Także aby rozpocząć proces znakowania, musimy oczywiście odpalić nasz sprzęt. Pierwszą czynność, którą wykonujemy, jest potocznie mówiąc pompowanie lasera, które polega na postawieniu tego lasera w gotowości, tak? Wszystkie elementy muszą źródło przede wszystkim musi zostać aktywowane, wszystkie elementy muszą się rozruszać, no i dzięki temu później, jak mamy już to naładowane źródło gotowe do pracy, do wyzwalania wiązki laserowej, możemy zacząć nasz proces znakowania i ustawiania aplikacji.
Tutaj widzę, że się ładuje jakiś panel HMI, mamy tą samą aplikację, czy w sensie będziemy mieli tą samą aplikację później na takim panelu, można tak Skąd sterować?
Tak, to jest jedna z trzech opcji sterowania. Tak? My się podłączamy pod kontroler albo za pomocą właśnie PC-ta, jakiegoś komputera. Tak? Drugą opcją jest panel HMI, a trzecią opcją jest, że podłączamy monitor, klawiaturę, mysz pod kontroler i jesteśmy w stanie wtedy operować, sterować laserem.
W ten sposób. Brzmi dobrze, czyli tak samo dla utrzymania ruchu, jeżeli mamy jakieś aplikacje, które często wymagają jakieś przezbrojenia, to możemy wykorzystać panel. A powiedz mi, czy możemy zmieniać projekty software'owo, czyli na przykład w komunikacji ze sterownikiem PLC lub wyzwalając jakieś, może nie wiem, wejścia cyfrowe, możemy zmieniać projekt, w sensie przezbrajać na inny nadruk.
Tak, ponieważ jeżeli chodzi o komunikację, znakowarka laserowa nasza posiada protokoły komunikacyjne takie jak RS-232, Ethernet, no i ma cyfrowe wejścia-wyjścia. Mhm. No i generalnie protokół tekstowy z poziomu PLC i jesteśmy w stanie zmienić praktycznie wszystko, jeżeli chodzi o projekt i o program naszej znakowarki. Dostajemy informację zwrotną ze sprzętu, ze sterownika PLC. Jesteśmy w stanie właśnie z poziomu sterownika wszystko kontrolować.
A skoro już jesteśmy przy tym temacie, to czy my możemy software'owo przez ten RS-232 wyzwalać nadruk, czy to tylko możemy zrobić przez wejście cyfrowe?
Tak, oczywiście, że jesteśmy w stanie wyzwalać ten nadruk prostą komendą, właśnie tekstową, no i otrzymujemy zwrot właśnie z kontrolera, że nadruk został zaznakowany pomyślnie, że znakowanie zakończyło się i tak dalej. Możemy sobie ustawić tak naprawdę wszystko, co chcemy otrzymać z powrotem od tego kontrolera. No i to jest też to założenie właśnie, że za pomocą RS-a czy Ethernetu to automatyzujemy tą pracę, prawda, urządzenia. Nie potrzebujemy operatora, wszystko odbywa się po sieci.
Zgadza się, czyli możemy nawet w procesie produkcji coś jest na taśmie, czy coś jest na jakimś w obrocie, z jakieś produkty, możemy wyzwalać w odpowiednim momencie, czy to z dekodera, czy z jakiegoś
dajemy trigger czujnika. On i znakowarka zaczyna znakować.
Tak. Ja widziałem taką aplikację na utrzymanie ruchu, gdzie pracowałem właśnie w browarze. W ciągu godziny było 60 tysięcy butelek wypuszczanych z tak zwanej etykieciarki. No i laser we współpracy z enkoderem, z tą etykieciarką, wyzwalał wiązkę laserową, wypalając datę. To było ekstremalnie szybkie i wiem, że lasery po prostu w takich aplikacjach też świetnie się sprawdzają.
Tak, dokładnie. Wtedy mamy to popularne marking on the fly, czyli znakowanie w locie. Musimy tylko dobrze przystroić, można powiedzieć, połączyć, skonfigurować enkoder z naszą znakowarką laserową i jesteśmy w stanie wtedy ten nadruk powtarzalnie zaznakować. Musimy uważać na takie sytuacje, w których ten kod jest niedokładny, na przykład, bądź żyłujemy tą prędkość maksymalną znakowarki. U nas to jest akurat 240 metrów na minutę, jeżeli chodzi o prędkość linii. No jeżeli jesteśmy przy tych krańcowych, że tak powiem, wartościach, no to trzeba uważać, żeby ona gdzieś tam domknęła, powiedzmy sobie, te litery, które tam się pojawiają. No ale system, tak jak mówiłem, no jest naprawdę bardzo powtarzalny. W 95%, jeżeli są jakieś problemy, no jest to po stronie aplikacji klienta, czyli są jakieś drgania,
niedokładnie. Gdzieś tam na enkoderze, na przykładniach mogą być jakieś luzy.
Luzy na enkoderze, dokładnie. Brak zestrojenia, złe pozycjonowanie właśnie jakiegoś tam tego materiału, butelki, cokolwiek, tak?
Jasne. Chyba się naładowało.
Tak, startujemy laser supply, czyli zasilanie.
Jakaś chwila tutaj na...
Tak, musimy odczekać kilka sekund, żeby być w gotowości. No i tak naprawdę możemy już w oprogramowaniu przejść w tryb online.
A co tutaj, co z wysokością tego lasera? To jest, już wcześniej przygotowałeś na ogniskową? Bo wiem, że jest jakaś płaszczyzna, w której trzeba zacząć jakby, nie?
Dokładnie. Przed procesem znakowania, przy konfiguracji pierwszej aplikacji, nie mówimy już o tym później, bo później to już znakuje non-stop, tak, ta aplikacja, ale żeby przygotować aplikację, najpierw musimy znaleźć fokus. Fokus, czyli można powiedzieć najbardziej optymalna odległość od soczewki, od powierzchni sampla, tak, aby gęstość wiązki była jak największa. To ustalamy w prosty sposób, odpalamy tutaj dual pointer tak zwany. No i możemy zobaczyć, że jest kółko i krzyżyk, tak? I musimy być w takiej odległości, aby kółko i krzyżyk po prostu na siebie najechały. Ja tutaj mam taką akurat wieżę, którą mogę sobie skonfigurować. Jesteśmy za daleko, w drugą stronę.
Tutaj musi być ten krzyżyk w dobrej ostrości, tak? Dobrze rozumiem na tym obiekcie?
Tak jest. On musi być. O, jesteśmy teraz. Ale kilku. Teraz dojechaliśmy, jesteśmy tak. I teraz mamy tak. Mamy. Przecina się idealnie kółko i krzyżyk, czyli jesteśmy w idealnym fokusie, tak? Czyli musimy mieć jakąś tam odległość znakowarki zawsze, bo znakowarka to jest element statyczny tak naprawdę, którym nie powinno się za bardzo ruszać. Dlatego element powinien być zawsze w odległości jakiejś ustalonej. Załóżmy tutaj 190 mm to jest ten odpowiedni fokus. No ale ta znakowarka 3D daje to możliwość, że jak już to sobie ustalimy, no to ona jeszcze plus minus 25 mm jest w stanie znakować start jakości. No i teraz sobie sprawdzamy na przykład marking character, czyli sprawdzamy sobie, co ona nam zaznakuje, w którym miejscu. Jesteśmy w stanie sobie to dostroić. Widzimy też tutaj laser pomocniczy, pokazuje nam, co i w którym miejscu będzie zaznakowane. Myślę, że śmiało możemy wystartować ze startem aplikacji. Czyścimy najpierw powierzchnię, później to jest dla czytelności, lepszej czytelności kodu. Później nadrukujemy kod Data Matrix. No i na końcu jakieś znaki alfanumeryczne, tak? No i generalnie mamy
nadruk, tak?
Tak, mamy nadruk, jesteśmy w stanie to...
Tak to wygląda.
Także od początku do końca przeszliśmy, można powiedzieć, przez proces. Robimy to teraz w warunkach laboratoryjnych. Zawsze stabilność jeszcze tej aplikacji jest dużo wyższa już u klienta na produkcji, ponieważ są przygotowane specjalne gniazda pod element, jakby on nie drga, zawsze jest w tej samej pozycji i tak dalej. To jest też, myślę, że fajna... To jest największa różnica między wycinarką laserową a oznakowarką laserową, że wycinarki na przykład do blachy laserowe działają troszkę na zasadzie plotera, że ta głowica się porusza. Mamy element statyczny w postaci blachy, ta głowica się porusza i wycina jakieś tam kształty, a tutaj jednak to jest głowica oznakowarki jest bardzo statyczna i najczęstsze aplikacje to jest po prostu, że coś podjeżdża pod głowicę, tak, na jakimś taśmociągu. A głowica jest zamocowana w jednym miejscu i nie powinna być bardzo przesuwana ze względu na światłowód z tyłu, który może ulec na przykład zniszczeniu, jeżeli ona będzie bardzo dynamicznie jakoś się przesuwała.
Mateusz, czy mógłbyś mi pokazać przykłady, jak parametry wpływają na jakość nadruku? Chodzi mi o to, żebyśmy pokazali normalny nadruk, za mocny i za słaby. W sensie, jak wpływa na przykład prędkość nadruku na to jakość.
Dobra, w porządku. No to tak jak mówiłem, tak? Najprościej operujemy dwoma parametrami, takim jak moc lasera. Mamy teraz 40% z 25 W. Zwiększymy to, załóżmy, dwukrotnie i zobaczymy, co się stanie. Okay. Czy będziemy mieli na przykład efekt jakiegoś przypalenia. Marking area sprawdzamy, czyli w którym miejscu chcemy sobie to zaznakować. Może to być na przykład tutaj. OK. No i startujemy z znakowaniem.
Nasz iskry idą. Dobrze mieć wyciąg chyba, na przykład...
Dobry, może odpalimy nawet. No i ewidentnie mamy tutaj...
To nie jest gorące? Mogę to dodać?
Nie jest gorące.
Tutaj mieliśmy 40%, tak? Tutaj mamy 80%.
Tak jest.
No ewidentnie widać, że to jest wyjarane po prostu.
Jest wyjarane i też bardzo, bardzo czuć to pod palcem, tak? No i to jest brązowy kot, można powiedzieć, no... Nie spotka się z uznaniem raczej panów i pań z działu jakości.
No dobra, a pokażmy teraz, jak zniszczymy tą moc na...
Tak. Dajmy na przykład, zostawmy taką samą moc, jak była początkowo, czyli w tej odpowiedniej aplikacji, ale zwiększy scan speed.
Na maksa.
Trzykrotnie. Na maksa to nic nie zobaczymy prawdopodobnie.
Przeleci.
Tak, przeleci, dajmy 4000, przeleci i tak naprawdę nic prawie nie zobaczymy.
Czyli mamy moc taka, jak była za pierwszym razem, a prędkość jest czterokrotnie większa, tak?
Tak jest.
Z tego, co widzę. 4000 mm na sekundę.
Zgadza się. Lecimy. Zobaczymy, jaki będzie efekt. A może okaże się, że jest całkiem fajny.
Ale jedzie. No jest chyba wystarczający, co?
Jest, ale zobacz, jaki problem z jakością.
Ale no, faktycznie.
Nie nadążył.
Zobaczcie, że nie nadążył laser, czyli te ustawienie parametrów jest jednak istotne. Tutaj ewidentnie laser za szybko wypalał swoje napisy.
Za mało miał czasu, żeby się skupić na tym, co jest istotne. Dlatego, tak jak widzisz, no bardzo ważne jest to, żeby znaleźć ten odpowiedni poziom mocy lasera i dobry do tego odpowiedni scan speed, tak żeby ta aplikacja na pewno spełniała nasze oczekiwania. Generalnie cała reszta parametrów to są takie dwa główne parametry, którymi nasi klienci mogą sobie dowoli operować i nie powinni nic zepsuć, ale zawsze kiedy rozpoczynamy współpracę z klientem, oferujemy im cały pakiet, można powiedzieć, szkolenia, jeżeli chodzi o oprogramowanie i znakowarkę, w którym nasi inżynierowie aplikacyjni tłumaczą krok po kroku programowanie, właśnie te wszystkie zależności mocy od prędkości i na odwrót i po takim szkoleniu klient wychodzi z pełnymi informacjami na temat tego programowania. Super. I dostrajania aplikacji, więc myślę, że to jest coś, czego można spokojnie się nauczyć i nie trzeba znać żadnej tajemnej wiedzy z fizyki, żeby coś takiego opanować.
Jasne. No i przede wszystkim ustawiamy to raz, czyli wykonujemy te pierwsze testy, ustawiamy sobie receptury na różne nadruki, które później możemy miarę, kiedy mamy przezbrojenia, sobie zmieniać dynamicznie, tak, w
Dokładnie,
czasie
mamy
produkcji.
bibliotekę, można powiedzieć, kilku tysięcy szufladek, wolnych miejsc na aplikację. Jesteśmy sobie właśnie z poziomu sternika PLC w stanie pod dany element wybrać dany projekt, daną aplikację, tak, żeby to było w pełni automatyczne.
Mateusz, widzę tutaj, że macie jeszcze jeden laser. Z tego, co mówiłeś wcześniej, jest to 2D, ale
tak.
Możesz mi powiedzieć, jakie są różnice pomiędzy laserem 3D a 2D?
Jeżeli chodzi o parametry lasera, parametry, które możesz ustawić, no to tak naprawdę każdy model znakowarki różni się od siebie mocą, załóżmy mocą, kształtem, wielkością, przydatnością do zastosowania danego i tak dalej. Myślę, że to jest właśnie też fajne w naszej tej panasonicowej ofercie, że mamy bardzo dużą gamę tych laserów i jesteśmy w stanie dobrać laser bez przerostu formy nad treścią, tak, do danej aplikacji. Tutaj jest model 2D, tutaj jest model 3D. Różni się to, jakby te dwie znakowarki różnią się optyką, tak? Bo tutaj mamy znakowanie 2D, czyli musimy zachować stałą odległość soczewki od elementu obrabianego. W tym przypadku tego lasera jest to 190 mm. Mamy obszar roboczy 90 na 90, tak? I musimy statycznie jakby zachować tą odległość, żeby uzyskać tą pełną gęstość wiązki, tak? A tutaj w modelu 3D mamy tą optykę ze zmienną ogniskową, gdzie mamy możliwość znakowania jakby na różnych wysokościach. Jak nie musimy się sztywno trzymać tej odległości. To jest taka znacząca różnica, że 2D, musimy to zapamiętać, że powierzchnie płaskie, tak? Powierzchnie płaskie. Też wspomniałem o tym obszarze roboczym. Różne są, w zależności od głowicy, różne są obszary i konfiguracje. Akurat u nas maksymalny obszar znakowania to jest 330 na 330. Przy tym obszarze też mamy maksymalną odległość soczewki od obrabianego elementu, to jest też 330 mm.
Okej. Możesz mi powiedzieć, z jakich komponentów, z jakich sekcji składa się taki kompletne stanowisko do lasera?
Stanowisko, system znakowania laserowego składa się z kontrolera i z głowicy, tak? Kontroler wygląda trochę może jak stary komputer PC, aczkolwiek w środku dzieje się dużo więcej niż w starym komputerze. Kontroler można określić mianem urządzenia generującego wiązkę lasera, a głowicę jako element wykonawczy, tak? W kontrolerze dzieją się wszystkie procesy laserotwórcze. Wiązka zostaje przesyłana do głowicy przez kabel przewód światłowodowy, no i w głowicy są lustra galwo sterowane przez silniczki takie rotacyjne z ogromną prędkością są w stanie kształt, długość i rodzaj tej wiązki jakby przenieść to już na element obrabiany, tak? No oczywiście głowica składa się z soczewki, połączenie między kontrolerem a światłowodem jest oprócz tego fibera, o którym wspomniałem przed chwilą, to jest przewód komunikacyjny, czyli przesył danych i zasilający przewód, tak? Więc tak naprawdę jesteśmy ograniczeni tylko długością kabli, tak?
Jaka może być maksymalnie taka długość kabla?
Światłowody u nas no to około 3-4 metrów, tak? Mają długość, więc generalnie w aplikacjach to głowica jest gdzieś tam w komorze znakującej, tak, w środku maszyny, a kontroler jest gdzieś wyprowadzony do tyłu, do szafy sterowniczej. Musimy pamiętać, żeby jak układamy gdzieś tam w szynie światłowód, żeby za bardzo go nie giąć, ponieważ to może wpłynąć na żywotność później tego przewodu, tak?
W jakich aplikacjach najczęściej tutaj w Polsce wdrażałeś lasery Panasonic?
Jeżeli chodzi o aplikacje, no to my opieramy się najbardziej na rynku automotive, czyli grawerowanie kodów data matrix do procesu traceability, tak? Data matrix czy QR kodów, aplikacje na metalu i na tworzywach sztucznych. Dlaczego automotive? Dlatego, że no to są lasery, które charakteryzują się bardzo dużą żywotnością, bardzo wysoką jakością i w projektach takich jak właśnie w automotive są prowadzone, są liczne wymagania co do komponentów, które są instalowane na linie. Ta jakość musi być wysoka, dlatego też opieramy współpracę po prostu z takim klientem.
Jeszcze mam takie pytanie, gdyż tutaj widzimy, że mamy obudowę do tego lasera 2D, ale z tego co rozumiem, mamy jednostkę centralną, gdzie generowana jest ta wiązka laserowa. Tutaj mamy ten światłowód żółty, którym ta wiązka laseruje.
Tak. Piąska jest przesyłana.
Przesyłana jest, tak? Dokładnie, przesyłana jest do tej głowicy, ale ta obudowa nie jest niezbędna, prawda? To możemy zainstalować sobie w jakiejś innej części maszyny i nawet wykorzystać laser do znakowania podczas jakiegoś procesu przesuwu czy
oczywiście,
obrotu.
Oczywiście, to jest tylko taka nasza, powiedzmy sobie, laboratoryjna obudowa ochronna. Stosujemy ją, żeby nie trzeba było zakładać okularów, tak? Mamy tutaj też takie szkiełko inspekcyjne, które w pełni nas chroni przed promieniami lasera. Dobrze, że jest to szkiełko, dobrze, że możemy sobie popatrzeć na aplikację, bo jak chcielibyśmy znakować i miałbym tutaj drzwi otwarte, no to jest taki branżowy żarcik, że na taki promień lasera można spojrzeć się tylko dwa razy. Dlaczego? Lewym i prawym okiem, prawda? Także dobrze, że jest taka obudowa, mimo wszystko na nasze warunki laboratoryjne całkowicie wystarcza, a jeżeli chodzi o maszyny, to oczywiście tego nie musi być, tak? Wrzucamy po prostu głowicę, instalujemy, montujemy gdzieś w komorze, tak? To wygląda tak, że przysyłamy na przykład pliki 3D, pliki jakieś stepy do integratorów i oni już na etapie projektu mogą sobie wrzucić i przewidzieć, gdzie taka głowica będzie tam w środku zainstalowana. Mhm.
Tutaj widzę, że wyciągnąłeś jeszcze jeden sprzęt. Co to jest?
Tak, to jest sama głowica. To jest sama głowica do znakowania laserowego. To jest seria LPS. My nazywamy tą głowicę twardzielem, ponieważ to jest z tego, co się orientuje, jedyna taka na rynku głowica z takim stopniem zabezpieczenia. IP67G, czyli również olejoodporna, wodoodporna, pyłoodporna. Ona sprawdza się bardzo dobrze w aplikacjach, w jakichś komorach spawalniczych, w aplikacjach, gdzie jest bardzo, bardzo zaolejone środowisko, w jakichś fabrykach łożysk. Z takiego też względu, że zanim wypuścimy ją na produkcję, to realizowane są testy, że ileś tam dni jest maczona w misce z olejem, tak, także jeżeli ona przejdzie pomyślnie te testy, to jest wypuszczana do klientów i nie mają się o co martwić, tak. No i też ten model charakteryzuje właśnie odpinany światłowód, podobnie jak tutaj w tym naszym LPRF-ie. Odpinany światłowód to nie jest rzecz oczywista, bardzo niewiele znakowarek posiada taką funkcję, a my uważamy, że jest to fajny highlight, ze względu na to, że w razie jakby coś się stało z głowicą znakującą, nie musimy przeciągać całej głowicy przez maszynę, przy okazji rozbierając pół maszyny, prawda, i tracąc na to czas, tylko wystarczy, że imbusem odkręcimy cztery śrubki i sam przewód wyciągniemy, tak? Mhm,
racja. Wiesz co, będziemy powoli kończyć, ale na koniec mam takie pytanie. Jeżeli jestem integratorem i chcę wdrożyć gdzieś wasze rozwiązania, czy chcę do swojej fabryki je zastosować, jaki jest pierwszy krok nawiązania współpracy z Panasonic?
Można kontaktować się z nami przez naszą stronę internetową. Jak najbardziej tam jest podany kontakt do mnie, do moich kolegów z działu aplikacyjnego. Mhm. Także jeżeli ktoś potrzebuje narady, jakieś porady, prawda, w temacie znakowania laserowego, to jak najbardziej zapraszam. Myślę, że zachęcające jest to, że my wykonujemy testy znakowania, tak? Czyli klient...
Może przysłać sample do was, tak? Na
przykład, może przysłać sample, może się ze mną skontaktować, ja do niego przyjadę i porozmawiamy o tej aplikacji. To jest tak, że on tak naprawdę nic nie traci, tak? Bo on chce wejść w jakąś technologię znakowania laserowego i nie musi się zupełnie bać jakichś tam początkowych kosztów, powiedzmy sobie, bo konsultujemy się, robimy dla niego testy według jego wymagań, on wtedy może zobaczyć, czy efekt jest dla niego satysfakcjonujący, okay, używania takiego lasera. Jeżeli jest satysfakcjonujący, to dopiero zaczynamy mówić o jakiejś integracji, ofertach i tak dalej. Tak? A testy w laboratorium, gdzie dostaje pełen raport, jakieś raporty z czytelności kodu, tak? Pełną podkładkę można powiedzieć, żeby iść z tematem jeszcze wyżej, to jest wszystko całkowicie darmowe.
Także później też mi pomożesz wdrożyć ten laser, żeby doradzić, tak, zainstalować i ustawić parametry, na to też mogę liczyć?
W trakcie wywiadu wspominałem tobie, że tematy związane, jakby rozpoczęcie tematów związanych z znakowaniem laserowym, to nie jest taka sprzedaż detaliczna, dystrybutorska. Prowadzi się pewnego rodzaju projekt, tak? Czyli spotykamy się, omawiamy temat, później spotkanie z integratorem i kolejny temat to jest właśnie to są wszystkie usługi, które my gwarantujemy. To są usługi w postaci właśnie szkolenia obsługi, wsparcia integratora, wsparcia klienta końcowego, treningu. Od strony aplikacyjnej obsługujemy nasz sprzęt i naszym zadaniem jest to, żeby doprowadzić tą aplikację do pomyślnej, wielowolumenowej produkcji, tak? Serwis, jeżeli chodzi o serwis, to oczywiście też podpisujemy jakieś umowy serwisowe z klientami. W automotive, w którym najwięcej działamy, bardzo ważne jest, żeby czas dostawy zakładki zamiennej był bardzo krótki, dlatego oferujemy opcję na dostawę w ciągu 24 godzin, 1:1 sprzętu. Jest to dość satysfakcjonujące dla naszych klientów, dlatego zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie.
Jasne. Dziękuję Ci, Mateusz, za wywiad i mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy.
Dziękuję bardzo.